Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest dr Eleonora Kirwiel, politolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Rozmawiamy no właśnie o skali fałszerstw. Już powiedzieliśmy o wynikach wyborów powiedzieliśmy, a ja chciałbym teraz zapytać o to, czy te wybory i to, jak one przebiegały, to był sprawdzian przed kolejnymi wyborami prezydenckimi w Rosji?
Na pewno to trzeba w takich kategoriach jakby postrzegać. To nie tyle nawet sprawdzian, co w moim przekonaniu taka droga do tego, żeby jeszcze bardziej uprościć cały ten system, żeby on sam działał na korzyść władzy. I na przykład to, o czym mówiliśmy, czy właśnie przejście w takim globalnym wymiarze na głosowanie online, to ma też temu służyć, prawda? Na pewno wszystkie te działania, które do tej pory władza stosowała, a my jeszcze też nie powiedzieliśmy o na przykład takiej olbrzymiej kontroli przestrzeni publicznej, przestrzeni medialnej. Tutaj naprawdę zastosowano szereg rozwiązań, szereg takich bardzo mocnych rozwiązań, które doprowadziły do tego, że ten przekaz w mediach miał być jednolity, jednostajny i żeby społeczeństwo słyszało tylko jedną linię właśnie programową władzy. Praktycznie zaczyszczenie całej przestrzeni informacyjnej, walka, to na czym teraz skupia się bardzo mocno władza w Rosji, walka z internetem, właśnie suwerenny internet, czyli hasło, które też bardzo mocno jest tutaj, występuje, czyli właśnie jakby absolutnie, żeby ta informacja dotycząca opozycji, jakiejkolwiek właśnie informacji dotyczącej niekorzystnej dla władzy, żeby ona w ogóle nie funkcjonowała w obiegu. I to jest bardzo ważna teraz przestrzeń do działania Kremla i w tym kierunku też będzie to działanie. I na pewno te represje, o których mówiliśmy, one tylko będą spotęgowane tutaj. Tu nie będzie w ogóle poluzowania śruby w żadnym momencie, bo teraz nie ma możliwości poluzować, bo tak jak mówiłam, sytuacja społeczna, sytuacja gospodarcza Rosji, ona wcale nie napawa wielkimi sukcesami. I tutaj władza będzie czynić wszystko, żeby tą władzę jakby utrzymywać, żeby ona była jak najbardziej w przyszłości osiągalna. A tak jak widzimy, naprawdę zrobiono bardzo wiele, żeby ten wynik był taki, jaki jest, bo jeszcze nie powiedzieliśmy o tym, jedna Rosja zdobyła tutaj naprawdę ponad połowę głosów. A jeżeli mówimy o takich faktycznych wynikach, które przy sondażach były o poparciu dla jednej Rosji, to tutaj ona gdzieś tam kształtuje się w granicach 30% w sposób taki faktyczny. Pamiętajmy, że te wybory poprzednie w 2016 roku, one były zupełnie inne, zupełnie w innej atmosferze odbywały się, bo tutaj była wojna na Ukrainie, tutaj było zdobycie Krymu i to hasło Krym nasz robiła swoją pracę. Tutaj społeczeństwo, wtedy poparcie dla jednej Rosji kształtowało się w granicach ponad 50%, czyli tutaj niewiele trzeba było zrobić dla władzy, żeby ten wynik osiągnąć, pomimo tego, że i tak robiono. Dzisiaj zresztą takim obrazkiem do tego, jak trudna była ta kampania wyborcza i dojście do tego wyniku, było na przykład wystąpienie Putina 16 września, kiedy on w takim wystąpieniu do obywateli po pierwsze nawoływał do tego, żeby iść na wybory, a po drugie zakomunikował, że idzie na kwarantannę, bo w jego środowisku tam, nie wiem w jaki sposób, ale kilka osób czy kilkanaście jest chorych na COVID. I sam widok prezydenta z podkrążonymi oczami, naprawdę bardzo zmęczonego życiem, powiedziałabym, no, pokazuje...
To nie jest ten widok, do którego przyzwyczaił wszystkich Władimir Putin, który pozuje zawsze się na niezniszczalnego człowieka. No ale to jeszcze powiedzmy może dwa słowa, czy w ogóle w tych wyborach startowała jakaś realna opozycja, no bo mamy oczywiście partię Jabłko, mamy też te apele tam, gdzie rzeczywiście można było coś ugrać w tych okręgach jednomandatowych, gdzie były apele o głosowanie na wszystko jedno kogo, byle nie na jedną Rosję. Jak to wyglądało?
Powiem w ten sposób. Władza zrobiła wszystko, żeby żadnej alternatywy tu nie było i jej nie było. I jeżeli nie zrobiono to w sposób taki właśnie przygotowawczy, tak jak mówiliśmy, to później zrobiono to w sposób taki dokładnie fałszujący wybory, czyli już poprzez różnego rodzaju wrzutki, poprzez różnego rodzaju, nawet w niektórych okręgach napisania po prostu wyniku wyborczego, tak jak to na przykład na Białorusi było, prawda, odgórnie, bez przeliczenia tych, prawda, list i tak dalej. Czy opozycja? Generalnie ten system partyjny, który funkcjonuje, już dawno wyeliminował tą opozycję autentyczną. I opozycja autentyczna dzisiaj w Rosji to jest Nawalny, jego środowisko, to są różnego rodzaju osoby, które nie mają szans na to, żeby w jakikolwiek sposób do tej sfery publicznej przejść, i dlatego oni de facto nie funkcjonują w tej sferze publicznej, dlatego i część społeczeństwa, która nie miała, no, nie uczestniczyła po prostu w tych wyborach. Ta frekwencja, pomimo że jest, wydaje się, ponad 50%, to ona jest jedna z najniższych w ogóle w wyborach parlamentarnych w Rosji, bo tu zawsze ona gdzieś tam sięgała 60 i więcej procent, prawda? Także to naprawdę bardzo niska, a frekwencja na pewno nie jest autentyczna, bo tutaj też mówiono o tej prawdziwej frekwencji w granicach 67-8%. Także to wszystko też jest w jakiś sposób właśnie podkręcane. I jeżeli mówimy też o wynikach wyborów, to tu w wielu okręgach też zaistniała taka sytuacja, że na przykład więcej osób, bo to jest jednak pozytywny wynik inteligentnego głosowania, więcej wyborców zagłosowało na komunistów. Tylko po wyborach wyszła taka, po ogłoszeniu tych wyborów wyszła taka dziwna rzecz, że ten wynik, który de facto miał być wynikiem komunistów według sondaży, raptem zamienił się miejscami z wynikiem jednej Rosji. I to była rzecz dla obserwatorów bardzo dziwna, ale to już nie pierwszy raz w Rosji coś takiego się jakby stosuje. I to też pokazuje właśnie, no jest jedna z metod, prawda, działania też władzy, i na pewno gdyby te wybory miały mieć chociaż szansę na to, żeby być uczciwe, żeby były uczciwe, to w Rosji mógłby ukształtować się w ogóle taki system dwupartyjny, powiedziałabym, gdzie jest właśnie partia komunistyczna, która zdobyłaby też gdzieś w granicach około połowy głosów, prawda, i jedna Rosja. I ten dwupartyjny, czyli partia władzy i partia antysystemowa. Bo pamiętajmy, że komunistyczna partia już dawno nie jest partią jednolitą też. To jest zresztą jedyna partia w Rosji, która faktycznie ma charakter partii, bo tu są i struktury regionalne, cały system właśnie, cały system partyjny, cały system tej partii funkcjonuje, ta partia funkcjonuje jak prawdziwa partia polityczna, można powiedzieć w taki sposób, prawda? I tutaj też są to takie dwie frakcje. Jedna frakcja takich ziuganowców, czyli właśnie tych osób, które są bardzo tacy proradzieccy jeszcze, czyli sięgają korzeniami do tych właśnie tej nostalgii do Związku Radzieckiego, i taka młodzież, że tak powiem, taka młoda opcja, która jest gdzieś na pograniczu tego, bardziej zapatrzona w socjaldemokrację i tak dalej. I te dwie jakby opcje, te dwie partie mogłyby faktycznie stworzyć właśnie taki system dwupartyjny. No ale inna jest też kwestia, jaką rolę odgrywa i odgrywają i partie, i parlament w dzisiejszym systemie politycznym Rosji. A jest to rola dekoracyjna przede wszystkim. Zresztą te wybory w ogóle wypełniają taką rolę, ja bym powiedziała, dekoracyjno-tradycyjną. Czyli jest to pewien element tego tradycyjnego układu systemu politycznego, który funkcjonuje. Jego by mogło nie być.
Chociaż już tak niewiele osób, czy coraz mniej osób wierzy, że to ma rzeczywiście jakiś sens.
Ale to musi być, bo to jest jeden z elementów legitymizacji władzy niestety i dla władzy, władza musi ten wysiłek podjąć, żeby pokazać, że jednak ta władza opiera się na pewnych elementach.
No bo cele, jak rozumiem, polityczne musi osiągnąć konkretne. No dobrze, tu postawmy w tej sprawie kropkę, oczywiście do systemu politycznego i do kwestii politycznych w Rosji będziemy oczywiście wracać, ale jeszcze chciałbym na koniec naszej rozmowy dwa słowa powiedzieć o tym, że no właśnie, ważne wydarzenie, no, to jest pytanie do pani doktor, no bo w środę wieczorem czasu lokalnego w Nowym Jorku spotkał się szef polskiego MSZ-u Zbigniew Rau ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. To spotkanie to było takie na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Oficjalnie ta rozmowa obu panów dotyczyła zbliżającego się przewodnictwa Polski w OBWE, czyli Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Czy coś z tego spotkania wyniknęło, zdaniem pani doktor? No bo słyszeliśmy oczywiście krótki komunikat, że rozmowa była udana, nawet dziennikarze dopytywali, jakie kwestie były poruszane, ale właściwie te wszystkie wypowiedzi, łącznie z wypowiedziami szefa polskiego MSZ-u, ale także właśnie wynikające z tych komunikatów strony rosyjskiej, chyba niewiele wnoszą.
No i pan redaktor odpowiedział właściwie na to pytanie. No, sama krótkość tych wypowiedzi, prawda, i przedstawiciele MSZ-u, zresztą i rosyjskiej strony w swoich jakichś tam wypowiedziach też, no mówi o tym, o wadze tego wydarzenia, prawda. Przede wszystkim, jeżeli mówimy o znaczeniu, to znaczenie ma tylko i wyłącznie to, że po 2019 roku to jest pierwsze takie spotkanie na tym poziomie, że generalnie do niego doszło, prawda? I nic poza tym, bo z tego, co przeczytaliśmy w tych komunikatach, co usłyszeliśmy, naprawdę wizyta była absolutnie kurtuazyjna, w ogóle nie odnoszono się do jakichkolwiek spraw bilateralnych, czyli pomiędzy państwami naszymi, w ogóle ich nie było na agendzie. Także
chociaż tutaj strona rosyjska w tym komunikacie mówiła o tym, że ta rozmowa między innymi dotyczyła jakichś kwestii dwustronnych, ale zdaje się nie było to wyjaśnione. Natomiast szef naszego MSZ-u dosyć... właściwie on powiedział, że rozmowa dotyczyła tego, że powinniśmy takie, czy widzimy potrzebę takich rozpoczęcia takich rozmów i właściwie tyle. No ale dziś może ważniejsze jest pytanie o to, nie co wynika z tej rozmowy, tylko o to, czy ta rozmowa to jakiś jest sygnał do zmiany w relacjach polsko-rosyjskich, czy niekoniecznie?
Nie widzę takiej możliwości. Przede wszystkim z powodu tego, w jaki sposób Rosja kształtuje dzisiejszą swoją politykę zagraniczną i w jaki sposób to przedstawia własnym obywatelom. I w tym kontekście Polska nie wpisuje się tu w jakiegoś trwałego i ważnego sojusznika Rosji. Także nie łudźmy się. Jedynie co, no jeżeli mówimy, bo to spotkanie było przez pryzmat właśnie tego przewodnictwa w OBWE, no kwestia bezpieczeństwa i to, że Polska będzie przewodniczyć, prawda, OBWE, no tworzy tą bardzo wąską, że tak powiem, przestrzeń do tego, żeby z Polską rozmawiać w tym obszarze. Nic poza tym. Nie wierzę w to, że gdziekolwiek, jakkolwiek zostanie to poszerzone o kwestie stosunków bilateralnych, że to jest jakieś nowe rozpoczęcie. Nie. Pomimo tego, że ministerstwo w taki sposób chce to traktować, no ale to jest chyba tylko życzeniowe. Takie moje zdanie.
Jak sprawa się rozwija, będziemy oczywiście obserwować pilnie, a tymczasem bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz dr Eleonora Kirwiel, politolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Była gościem Studia Wschodniego. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo Państwu.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Piotr Wierzchoń. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.